Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
Normalnie o tej porze teraz o dosyć ważnych tematach będziemy mówić, bo o niesieniu pomocy w tych regionach, które jej faktycznie potrzebują. Dawid jest ze mną, Bernaciak, lekarz medycyny. Cześć.
Witam.
W niedzielę wyjeżdżasz do następnego kraju nieść pomoc. Gdzie to będzie?
Tak, tym razem wyjeżdżam do Kurdystanu. Jest to północna część Iraku, rejon, który do niedawna jeszcze był objęty poważnymi starciami w związku z działaniami ISIS, więc tak, jest to ten obszar.
Jakiej pomocy potrzebują ludzie, którzy są tam na miejscu?
Przede wszystkim spotykamy tam ogromną grupę ludzi, która musiała opuszczać swoje stałe miejsce zamieszkania i została rozlokowana w różnych obozach dla uchodźców albo też osób wewnętrznie przesiedlonych. W związku z tym potrzebują pomocy, przede wszystkim podstawowej pomocy, czyli zapewnienia im należytych miejsca pobytu, wyżywienia, a projekt, w którym ja uczestniczę, bezpośrednio angażuje się w niesienie pomocy medycznej, pomocy pielęgniarskiej, lekarskiej, dentystycznej, a także, co bardzo ważne, pomocy psychologicznej, ponieważ wiele z tych osób musiało uciekać ze strefy wojny, straciło nieraz wszystko, musieli wszystkie swoje środki zainwestować, żeby tylko uciec. Wielu z nich doświadczyło aktów przemocy, straciło bliskie osoby, rodzinę, poczucie bezpieczeństwa, więc są obciążeni bardzo dużą traumą psychologiczną, więc też duża rola wsparcia psychologicznego.
A co tobą kieruje jako lekarzowi, człowiekowi, bo jedziesz tam nieść pomoc i to jest bardziej, chcesz poznać kawałek świata, spotkać się z nowymi przypadkami medycznymi, bo przecież to jest zupełnie coś innego niż mamy tutaj w Polsce. Czy może po prostu jest ci żal tych ludzi, którzy tam mieszkają, że spotykają ich takie rzeczy i chcesz im po prostu pomóc?
Myślę, że częściowo jedno i drugie, ponieważ rzeczywiście gdzieś w czasie studiów, ucząc się o różnych chorobach, byłem bardzo zainteresowany tym, jakie problemy medyczne występują w innych krajach świata i uznaję to za bardzo rozwijające doświadczenie, kiedy mam możliwość wyjazdu w inne strefy klimatyczne, gdzie występują inne choroby. Jest to bardzo rozwijające doświadczenie. Natomiast chyba sam ten powód nie byłby wystarczającym motywem, żeby przełamać swoje jakieś takie wewnętrzne obawy, bariery, aby pojechać w tak skądinąd uważane za niebezpieczne miejsca. Dlatego też dużą rolę odgrywa tutaj pragnienie podzielenia się tym, czego się nauczyłem, umiejętnościami, które zdobyłem, z tymi, którzy rzeczywiście są w potrzebie. Kiedy mogę widzieć, że rzeczywiście to, co się uczyłem, te umiejętności, które zdobywałem, przekładają się w praktyce na bezpośrednie ratowanie ludzkiego życia, i gdzieś też pewne wartości przekazane mi przez rodziców, przez mamę, która jest osobą bardzo wierzącą, odgrywają tutaj rolę w chęci służenia w innych terenach świata.
Nie boisz się, że to, co spotkasz na miejscu, przerośnie cię pod względem takim może psychicznym albo po prostu zwykło lekarskim, bo przecież to są dosyć czasami skrajne i brutalne przypadki, z którymi się tam spotykacie.
To prawda. Zwykle też jest tak, że to, co spotykamy na miejscu, jest zupełnie inne od tego, co sobie wyobrażamy. I niejednokrotnie przypadki są o tyle nietrudne, o tyle, że nie jesteśmy w stanie ich zdiagnozować i wiedzieć, w jaki sposób pomóc. Tylko ograniczenie stanowi brak sprzętu, brak lekarstw, brak narzędzi diagnostycznych, z czym wiąże się takie poczucie bezradności. Natomiast gdzieś zawsze sobie powtarzam to, co usłyszałem kiedyś od pewnej osoby, pewnego lekarza, że w takich sytuacjach robimy to, co możemy. Gdyby nas tam nie było, gdybyśmy nic nie zrobili, to ta osoba byłaby skazana na utratę zdrowia czy nawet śmierć. Kiedy próbujemy, zawsze jest szansa, że coś osiągniemy.
Poza anteną wspominałeś mi, że niektóre z tych chorób można byłoby wyeliminować i naprawdę nie jest duży ten nakład finansowy potrzebny, żeby nieść pomoc w potrzebujących regionach. Myślałeś kiedyś, dlaczego świat nie chce się zaangażować aż tak w te rejony świata, które potrzebują faktycznie tej pomocy?
Myślę, że jednym z takich czynników może być brak świadomości społecznej. Niewiele mówimy na te tematy, niewiele jest reportaży, sprawozdań, które poruszałyby rzeczywiste problemy tych ludzi. Czasami koncentrujemy się na problemie uchodźców, którzy trafiają do nas, natomiast czasami brakuje takiej woli politycznej, żeby działać zamiast tutaj, to działać tam na miejscu, w ten sposób zapobiec konieczności migracji tych osób do naszych państw, co jest dla nich, wiąże się dla nich z wieloma zagrożeniami. Więc oczywiście nie znam realiów politycznych i innych, które za tym stoją, natomiast myślę, że przede wszystkim informacja, uświadamianie to jest to, co jest potrzebne.
Moim gościem jest Dawid Bernaciak, lekarz medycyny. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Moim gościem cały czas jest Dawid Bernaciak, lekarz medycyny. Mówiłeś mi też, że praca z ludźmi, którzy są tam na miejscu, zwiększa twoją wrażliwość, taką zwykłą ludzką, ale czy też nie jest trochę tak, że przez to, że czasami dostajecie bardzo ekstremalnych przypadków, to ta wrażliwość się nie zmniejsza?
Ja doświadczyłem do tej pory troszkę w drugą stronę, z czego jestem zaskoczony i mam wrażenie, że w takich warunkach, w których pracowałem do tej pory w poprzednich projektach, na przykład w Afryce i myślę, że teraz będzie podobnie, że wytwarza się tam bardzo wyjątkowy rodzaj relacji lekarz-pacjent, gdzie znikają różne bariery kulturowe, znikają jakieś bariery polityczne, rasowe, religijne. I nieraz pacjent jest bardzo bliski mi jako lekarzowi. To, co bardzo sobie cenię, jest fakt, że w tych krajach często nie spotykamy się z tak dużą ilością biurokracji. Łatwiej jest traktować pacjenta jako przedmiotowo, a nie jako podmiotowo. Więc myślę też, że ta bezradność, której doświadczamy, tym bardziej wywołuje w wolontariuszach takie poczucie solidarności i poczucie utożsamiania się z problemem pacjenta, z jego cierpieniem, co jest bardzo, bardzo ubogacające i motywujące, żeby takie działania kontynuować.
Właśnie, frustracja faktycznie bardziej motywuje, czy w drugą stronę działa, że w pewnym momencie rozkładacie ręce i no kurczę, nie możemy nic więcej zrobić.
Pamiętam takie sytuacje, że rzeczywiście gdzieś po całym dniu pracy, przemęczenia, już gdzieś wracało się do swojego miejsca zakwaterowania, zupełnie bezsilny i chciało się następnego dnia wyjeżdżać, ale potem, kiedy przychodziły takie refleksje, myśli, to pojawiały się w głowie różne przypadki osób, konkretnych pacjentów, którym mogliśmy pomóc kilka dni wcześniej, wczoraj, być może pomóc jakiemuś dziecku, pomóc jakiejś cierpiącej kobiecie. I wtedy jakby te pojedyncze przypadki, które kończyły się powodzeniem, stanowiły wystarczającą motywację, żeby nie poddawać się, żeby iść naprzód i robić to, co najlepsze możemy. Więc myślę, że to działa i czasami frustrująco, ale z drugiej strony potem to daje takie głębsze spojrzenie na sytuację.
Na szczęście część świata spogląda w te biedne rejony. Adra Polska pomaga organizować życie w tamtych miejscach. W jaki sposób niosą pomoc jako organizacja?
Fundacja Adra Polska jest gałęzią międzynarodowej organizacji humanitarnej Adra, która realizuje projekty w miejscach najbardziej dotkniętych na świecie, miejscach katastrof, jakichś klęsk naturalnych w miejscach wojen, pomoc humanitarną, a także pomoc medyczną. Obecnie we współpracy z organizacją medyczną Adventist Help właśnie skonstruowała taki szpital polowy dla zespołu obozów, około 5 obozów w północnym Iraku z łączną liczbą mieszkańców ponad 100 tysięcy osób, w tym 20 tysięcy dzieci. Więc potrzeby są ogromne. Przede wszystkim potrzeby sprzętu, lekarstw, zaopatrzenia medycznego, logistyczne potrzeby, potrzeby wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, umiejętności. Więc bardzo zachęcam też Państwa do wspierania tego projektu i podobnych projektów. Można się zapoznać z informacjami i relacjami z tych działań, między innymi na stronie www.adra.pl.
czy działania takich organizacji jak Kadra rzeczywiście, jak ty jesteś lekarzem i jesteś tam na miejscu, widzisz, że to jest dobre, że to, co robi Adra, faktycznie widać tego skutki, że jest łatwiej nieść tą pomoc, że ludzie faktycznie ją dostają?
Jak najbardziej. Nawet spotkałem się ostatnio, ja nie miałem jeszcze do tej pory przyjemności pracować jako wolontariusz ADRA, byłem wysłannikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast z relacji, które do mnie docierają, wiem, że ADRA cieszy się bardzo dużą akceptacją ze strony lokalnych społeczności, nawet tam, gdzie niektóre organizacje nie mają wstępu humanitarne, ADRA jest mile widziana z powodu swoich wieloletnich działań na korzyść ludzkości. I również, tak, jak najbardziej, jest to zauważalne. Również ważne jest to, że na przykład ADRA stara się włączać lokalną społeczność, osoby na przykład z obozu, do pracy. Zapewnia niektórym osobom pracę przy konserwacji szpitala, przy utrzymaniu jego, więc jakby wychodzi naprzeciw społeczności, aby też mobilizować osoby z danej społeczności do pomagania innym osobom w tej społeczności.
Za 2 dni wyjeżdżasz, więc czego powinniśmy ci życzyć?
Szczęśliwej podróży, ponieważ jest to tak dosyć długa droga. Myślę, że...
Skutecznej pomocy.
Tak, jak najbardziej i też przede wszystkim będę zaszczycony, jeżeli Państwo będziecie mogli podążać za relacjami z tego projektu i też wspierać, zachęcać. Bardzo mile widziane są słowa wsparcia.
Przede wszystkim trzymamy kciuki za powodzenie misji. Dawid Bernaciak, lekarz medycyny, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Akademicki Radio Campus 97.1 FM.